Dzisiaj w audycji Między Filmami jest ze mną głos, który pewnie pamiętacie z naszej anteny, bo przez kilkanaście lat pracowała w Radiu Szczecin, Agata Hawrylczuk. Agato, dzisiaj spotykamy się filmowo i takie pytanie ogólne. Jakie kino lubisz?
Jakie kino lubię? Takie, które wymaga trochę myślenia na pewno. Chociaż nie będę ukrywać, lubię czasami się rozerwać i pójdę na wszystkie te superbohaterskie filmy też, bo dobra akcja nie jest zła, że tak powiem. I lubię się ponudzić w kinie trochę. Lubię, jak film się ciągnie, jest nudny, wymaga skupienia, myślenia i trwa 3 godziny. Żartuję, ale tak naprawdę chodzi mi o to, że filmy uważam za sztukę. Kręcenie filmów uważam za sztukę i uważam, że powinny się trzymać tych pewnych zasad. Więc rozumiem, kino dla rozrywki to jest jedna sprawa i okej, fajnie sobie czasami coś tam obejrzeć takiego czysto rozrywkowego, ale dla mnie kino to jest sztuka i szukam objawów tego po prostu w filmach.
No to ciekawe. Jestem, jakie filmy przygotowałaś dzisiaj? Czy będą takie właśnie dłużyzny filmowe, czy może coś z rozrywki?
Oczywiście, że dłużyzny. Proszę nie brać tego, co mówię, tak na 100% poważnie. Ja oczywiście, że sobie żartuję, ale pierwszy film, który chciałam polecić, to tak, to jest film, który jest dość długi i pamiętam, jak go pierwszy raz zobaczyłam na festiwalu filmowym. Chyba Nowe Horyzonty. Lata temu, nie wiem, za 20 lat temu to mogło nawet być. Wyszłam z kina z takim poczuciem, co ja obejrzałam, ale podobało mi się. I później obejrzałam ten film, kilkanaście chyba lat później. Wtedy się w nim absolutnie zakochałam, bo to pierwsze wrażenie jest takie, że ale właściwie o co chodziło. Film nosi tytuł Pieśni z drugiego piętra i to jest pierwsza część tryptyku takiego szwedzkiego reżysera Roya Andersona, który przez wiele lat zajmował się kręceniem reklam. Ale to nie były takie reklamy, które kojarzymy przy... Jak pierwszy raz słyszymy to słowo, tam nie było dynamicznej akcji, wielu kolorów, cięć i tak dalej. On zasłynął jednoujęciowymi reklamami i takie też są jego filmy. Może nie, że cały film jest jednym ujęciem, ale Pieśni z drugiego piętra składają się tylko z 46 ujęć.
Między filmami wracamy do tytułu, który może niewiele wam mówił, ale po tym dzisiejszym spotkaniu z Agatą wszystko się zmieni, czyli Pieśni z drugiego piętra.
Trudno jest opowiedzieć fabułę tego filmu, ani ją zarysować, bo jeżeli zajrzeć do jakiejś krótkiej notki, załóżmy w Wikipedii, to będzie tam napisane, że to jest kilka niepowiązanych ze sobą historii. Tutaj ktoś traci pracę, tutaj ktoś się wyprowadza z kraju, ktoś tkwi w korku, ale po pierwsze, jak obejrzy się ten film drugi raz, to widać powiązania pomiędzy tymi historiami, a po drugie, to zupełnie nie o to w tym filmie chodzi. I ja najbardziej lubię filmy, które są takimi cebulami, że trzeba obejrzeć raz i zedrzeć tą pierwszą warstwę, potem drugą i dokopać się do tego, o co autorowi chodziło, co autor miał na myśli. I dla mnie ten film jest w pewnym sensie o wszystkim, a najłatwiej powiedzieć, że jest o życiu. Zresztą ten tryptyk jest tak chyba nieformalnie nazwany Żyjąc i właśnie o życiu opowiada. Tylko o życiu można powiedzieć wszystko na bardzo różne sposoby, a Roy Anderson ma specyficzne poczucie humoru, które ja bardzo lubię. Ono jest troszeczkę absurdalne, trochę abstrakcyjne, trochę takie suche w tym sensie, nie sucharów, tak jak my je kojarzymy, tylko nie wywołuje sal w śmiechu. To nie jest tak, że oglądając ten film będziemy się zanosić śmiechem, ale jest on opisywany jako czarna komedia. I nie bez powodu, bo rzeczywiście tam tego poczucia humoru dużo jest, ale nie jest ono takie oczywiste. I na pewno ten film nie stara się wywoływać sal w śmiechu, absolutnie. Każde z tych 46 ujęć jest nakręcone bez żadnego ruchu kamery, tak jak Kubrick kręcił filmy, że kamera stała w jednym miejscu i wszystko się działo przed nią. I w każdym tym ujęciu jest ileś planów. I dopiero oglądając drugi czy trzeci raz zaczyna się zauważać różne rzeczy, które się dzieją gdzieś tam w trzecim, drugim planie. Coś, co właśnie uwielbiam najbardziej w filmach, który wymaga trochę wysiłku, ale nagradza ten wysiłek, pokazując różne detale i odkrywając różne te warstwy. Tam potem po nakręceniu Pieśni z drugiego piętra Bodajże 7 lat później Anderson wypuścił Do ciebie, człowieku, a później tytuł, który chyba ze względu na tytuł jest kojarzony, bo tytuł brzmi Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu. Tak niestandardowo trochę.
No niestandardowo, ale zgodnie z prawdą, bo to robią gołębie.
Miejmy nadzieję, może nie wyglądają, ale chyba właśnie tak robią. Ari Aster, nie wiem, czy kojarzysz takiego reżysera horrorów, kiedyś powiedział o Pieśniach z drugiego piętra, że to jest film, który wywołał w nim wręcz sejsmiczne wstrząsy. To nie jest film, który ma za zadanie to zrobić, absolutnie. On płynie sobie spokojnie, ale jeżeli się na nim skupić, to rzeczywiście może bardzo dużo dać do myślenia.
Co teraz w między filmami?
Druga moja propozycja to już film, który chyba bardziej kojarzy się z rozrywką Parnasus, Człowiek, który oszukał diabła. Ja bardzo lubię twórczość Terry'ego Gilliama. Nie wiem, czy to dlatego, że on ma urodziny tego samego dnia i miesiąca, co ja. Ale
jest coś na rzeczy.
Jeżeli nie kojarzycie imienia i nazwiska, to Terry Gilliam jest tym człowiekiem, który był odpowiedzialny za te animacje we wszystkich filmach Monty Pythona. Dokładnie, ale on też nakręcił Brazil, może nie jest jego najsłynniejszym filmem, ale 12 Małp czy Las Vegas Parano. Nie tak dawno temu Człowiek, który zabił Don Quixota lub oszukał Don Quixota, nie pamiętam dokładnie tytułu, z Adamem Driverem w roli głównej. Terry Gilliam nie jest takim znanym nazwiskiem jako reżyser swoich filmów. On bardziej jest kojarzony jednak z grupą z latającym cyrkiem. Ale filmy, które robi, on zazwyczaj pisze też. I zastanawiając się, który z jego filmów wybrać, zdecydowałam się na Parnasusa. Dlatego, że to jest film, o którym Terry Gilliam powiedział, że to jest film najbardziej autobiograficzny. No, ze swoim poczuciem humoru jeszcze dodał, że to jest opowieść o starym człowieku z żywą wyobraźnią, którego świat już nie słucha. Niby, że tak jak jego, ale Terry'ego Gilliama nadal świat
słucha. To było takie coś jak o tym gołębie przed chwilą.
Tak, tak. Ja lubię tego typu poczucie humoru. I Parnasus wizualnie przypomina trochę bajkę, bo jest przepełnione taką fantastyką. Głównym bohaterem, trudno powiedzieć, kto jest tam głównym bohaterem, ale tytułowym jest człowiek, który jest nieśmiertelny, już rzeczywiście bardzo stary, który ma taki jakby karawan, z którym jeździ po Anglii i tam oferuje ludziom możliwość zajrzenia we własną wyobraźnię.
Wracamy w między filmami do Parnasusa.
To jest zresztą ostatni film, który kręcił Heath Ledger. Dość znana jest ta historia, że on zmarł w trakcie kręcenia tego filmu i to miało zatrzymać produkcję całkowicie. Terry powiedział, że nie chce tego filmu robić bez Heatha, ale zaczął dzwonić do przyjaciół Heatha Ledgera. I tak Johnny Depp, Colin Farrell i Jude Law wszyscy odpowiedzieli, że jasne, zrobimy to, dokończymy film, który zaczął Heath. I tam są takie sekwencje, gdzie zamiast Heatha Ledgera, postać graną przez Heatha Ledgera, zaczyna grać Johnny Depp, albo Colin Farrell, albo Jude Law. To jest wyjaśnione fabularnie, to nie pojawia się tak nagle, że o, inny aktor, nie. Część ujęć trzeba było nakręcić z dublerem, który miał po prostu maskę na sobie i to też zostało wpisane w fabułę. Film udało się dokończyć, on jest długi, jest bardziej rozrywkowy, powiedzmy, niż Pieśni z drugiego piętra. Uwielbiam tam na przykład Toma Waitsa, który gra takiego odpowiednika jakby diabła. Bo jest to jeden z motywów tego filmu, że ta tytułowa postać zawiera pakt z diabłem. Ale nie chcę zdradzać za dużo. I to też jest film, który jeżeli obejrzy się drugi, trzeci raz, to okazuje się, że jest o wszystkim, o życiu, o ludziach, o... Wszystko można tam znaleźć.
Agato, ciekawa jestem, co przygotowałaś jeszcze dla nas w audycji Między filmami. Jaki tytuł teraz się pojawi?
Trzecia, troszeczkę inna już, Godziny. Taki poważny film. Tam nie ma za bardzo poczucia humoru, nie ma na to miejsca. To jest opowieść...
O kobietach.
O kobietach, dokładnie. Zagrana zresztą niesamowicie przez Meryl Streep, Julianne Moore i Nicole Kidman. Zresztą tam się pojawia też Toni Collette w fantastycznej drugoplanowej roli. Pojawia się Claire Danes. I uważam, że te męskie role, które też są świetnie obsadzone, bo tam jest Ed Harris.
Ta z Homeland?
Tak, ona tam jeszcze gra
nastolatkę. Nie pamiętam już tego filmu. Muszę sobie odświeżyć godzinę, widziałam już dawno.
Może nie nastolatka, ale tam ma chyba 20 parę lat. Gra córkę postaci granej przez Meryl Streep.
Ona zaczynała młodo, bo Romeo i Julia.
Dokładnie.
Tam też była taka młodziutka. No dokładnie. Dobrze, ale godziny.
Godziny. Te męskie role w tym filmie, Ed Harris, Jeff Daniels, to są bardzo duże nazwiska, wspaniali aktorzy, ale oni tam nie dają rady, że tak powiem, w porównaniu z tym, jakie kreacje stworzyły te trzy niesamowite aktorki. Godziny to jest adaptacja książki. Ja lubię filmy, które są bardzo dopracowane i o tym filmie też mam takie poczucie, że każde słowo tam wypowiedziane jest przemyślane. Każde ujęcie, przejście z jednego ujęcia do drugiego, to najlepiej widać w otwierającej ten film sekwencji, kiedy tam bukiet kwiatów przestawiany z miejsca na miejsce przenosi nas z jednego miejsca i czasu, bo ten film dzieje się w trzech czasach jednocześnie. Może nie jednocześnie, ale równolegle. I ten bukiet kwiatów jest używany do tego, żeby zmienić kadr, miejsce i tak dalej. I film jest oparty trochę o twórczość Virginia Woolf, którą zresztą gra Nicole Kidman. Tam była taka długa historia głośna o tym, jak to ona miała nos zmieniony i jak to on odwracał uwagę. I niektórzy krytycy się na tym nosie skupiali. Film jak dla mnie przepiękny i oglądałam go wielokrotnie i
ja
pewnie jeszcze raz obejrzę.
Scenę z Julianne Moore najbardziej z tego filmu.
Julianne Moore jest niesamowita absolutnie w tym filmie, ale ja też doceniłam bardzo Nicole Kidman po tym filmie. O dziwo, to nie Meryl Streep jest tam największą gwiazdą chyba, jeżeli chodzi o te kreacje aktorskie, chociaż też oczywiście nadal jest Meryl Streep, więc
znasz Wielkie Kłamstewka?
Tak.
Serial, bo tam właśnie spotkały się po latach Meryl Streep i Julianne Moore.
Tak.
No i może jeszcze ktoś z tamtej obsady.
Ósmy pasażer Nostromo. To jest film, który już ma wiele lat, ale pewnie wiele osób, tak samo jak ja, obejrzało go gdzieś tam w latach 90. na jakimś Polsacie, gdzieś w nocy, czy on gdzieś przemknął nam.
To nie były lata 80., końcówka?
To był nawet rok wydania tego filmu, to jest bodajże 79. Tylko, że my w latach 80. jeszcze nie mieliśmy tak bardzo
kontaktu z
tego wszystkiego. Ja
z
pamiętam, że w latach,
robił wrażenie.
Tak, że w latach 90. tego było bardzo dużo. Ale niedawno obejrzałam Obcego znowu.
Tego pierwszego.
Tak. I niesamowite jest to, jak ten film się oparł w ogóle tak zwanemu zębowi czasu. On jest nadal bardzo aktualny, zarówno wizualnie, jak i jeżeli chodzi o treść. A to niewielu filmom się udaje, zwłaszcza jeżeli mówimy o science fiction. Że 16 sierpnia w tym roku nowa część Obcego ma się pokazać i to ma być Obcy Romulus, to jest tytuł tego filmu i on ma być fabularnie, co prawda, odłączony od tego, od Obcego ósmego pasażera Nostromo, ale ma być w czasie umiejscowiony zaraz po nim. Więc to można powiedzieć, że chronologicznie będzie druga część.
Co teraz między filmami?
Studio produkcyjne Home Box Office, czyli HBO, zanim zaczęło kręcić te wielkobudżetowe seriale, takie jak Gra o Tron, chyba pierwszym, wydaje mi się, że była Rodzina Soprano, to najpierw nakręcili tylko dwa sezony niestety serialu, który się nazywa Carnivale. I to jest serial umiejscowiony w Stanach Zjednoczonych w czasie Wielkiej Depresji i opowiada o trupie cyrkowej. To tak na pierwszy rzut oka. Natomiast jeżeli obejrzy się jeżeli wciągnie was pierwszy odcinek, drugi, to powoli zacznie się otwierać całe uniwersum i okaże się, że to jest film osadzony w fantastycznej rzeczywistości, mimo tego, że realia naokoło są jak najbardziej niefantastyczne, tak to ujmę. No i świetnie tam zagrał Clancy Brown, który zawsze gra czarne charaktery. Nie wiem, może kiedyś zagrał jakąś rolę, w której nie był czarnym charakterem, ale jeżeli nie kojarzycie, to jest ten, który był głównym przeciwnikiem Mela Gibsona w Nieśmiertelnym. Ten wielki facet z wielką szczęką, który ma bardzo niski głos, jest bardzo wysoki taki. On zawsze, naprawdę zawsze gra czarne charaktery. Często podkłada głosy w na przykład grach komputerowych i tam zagrał też oczywiście czarny charakter, ale rewelacyjnie. I to
ciekawe,
jest
co sobie myśli tak na co dzień ktoś, kto zawsze gra czarne charaktery.
I ja podejrzewam, że to jest bardzo słodki człowiek.
Możliwe.
Bo to zazwyczaj tak się okazuje. Ten serial został został po dwóch sezonach ściągnięty i produkcja została zatrzymana ze względu na budżet. Wtedy jeszcze nie było aż tak wysokobudżetowych seriali i nikt nie wierzył w to, że może on przynieść zyski. Dopiero później okazało się, że można władować bardzo dużo pieniędzy i wszystko będzie okej.